aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Konklawe rozpocznie się we wtorek po południu, zadecydowało dziś kolegium kardynalskie.
Stolica Apostolska przypomina prawa najsłabszych i podstawowe znaczenie wolności religijnej. Szef watykańskiej dyplomacji mówił o tym na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie.
Alarmujące statystyki o sytuacji kobiet przypomniała hiszpańska organizacja Manos Unidas. Międzynarodowy Dzień Kobiet stał się okazją, by zaapelować o ich równe traktowanie, a także dostęp do edukacji i służby zdrowia.
Witamy w piątek 8 marca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Dziś po południu kardynałowie podjęli decyzję w sprawie konklawy. Rozpocznie się ono we wtorek po południu. Tego samego dnia rano w Bazylice Watykańskiej zostanie odprawiona msza o wybór nowego papieża. Podjęcie decyzji o dacie konklawy nie oznacza jednak, że w związku z tym automatycznie zostanie ucięta dyskusja między purpuratami, uprzedził ksiądz Federico Lombardi na dzisiejszej konferencji prasowej. Na jej wstępie nie zapomniał nawiązać do Dnia Kobiet, pojawiając się w biurze prasowym z tradycyjnym we Włoszech bukietem wiosennej mimozy.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek należy powiedzieć: drogie koleżanki i drodzy koledzy. Dziś, 8 marca, mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet, a zatem wypada w pierwszym rzędzie złożyć życzenia wszystkim kobietom świata, a zwłaszcza naszym koleżankom, które z nami w tych dniach pracują. A zatem od wszystkich chłopców najlepsze życzenia i dobrego Dnia Kobiet.
Już od wczorajszego popołudnia Kolegium Kardynalskie obraduje w pełnym składzie elektorów po przybyciu kardynała Pham Minh Mana z Wietnamu. Pierwszym aktem dnia dzisiejszego było uzasadnienie nieobecności dwóch purpuratów elektorów, kardynała Juliusa Dharmatmadży z Dżakarty, który nie przybył z powodów zdrowotnych, oraz kardynała Keitha O'Briena z Edynburga, który zrezygnował z przyczyn osobistych. Kolegium zaakceptowało tę decyzję.
Dopiero po tym akcie formalnym kongregacja mogła się zająć ustaleniem daty rozpoczęcia konklawy. Kongregacje będą obradować również w sobotę, by w niedzielę umożliwić kardynałom odprawienie mszy w ich kościołach tytularnych w Rzymie. Jednocześnie kardynałowie zachęcili wiernych do włączenia się w internetową inicjatywę modlitewnej adopcji zebranych w Rzymie purpuratów.
Do tej pory liczba zabierających głos kardynałów doszła do 100. Dyskutowane są różne aspekty obecności Kościoła w świecie, jak kwestie dialogu międzyreligijnego, rola kobiet, sprawiedliwość, współczesna kultura, bioetyka, a także dzieła miłosierdzia i inne pozytywne przesłania Ewangelii w dzisiejszym świecie, w tym wkład Jana Pawła II.
Podczas konferencji prasowej zapoznano dziennikarzy z przygotowaniami do przyjęcia uczestników konklawy w Watykanie. Będą oni mieszkać, zgodnie z konstytucją Universi Dominici Gregis, w domu świętej Marty w pobliżu auli Pawła VI, który jest rodzajem konwiktu dla watykańskich gości. Rozdysponowanie pokojów między purpuratów odbędzie się na zasadzie losowania, które dokona się w czasie jednej z kongregacji generalnych. Tam też zamieszka nowy papież przez pierwsze tygodnie po wyborze, by umożliwić remont w obecnie zaplombowanym apartamencie papieskim w Pałacu Apostolskim.
Natomiast podczas mszy poprzedzającej konklawę kaznodzieją będzie kardynał Prosper Grek. 87-letni purpurat jest Maltańczykiem, znawcą ojców kościoła.
Gdy chodzi o środki bezpieczeństwa w rejonie konklawy, czyli w Kaplicy Sykstyńskiej i Domu Świętej Marty, watykański rzecznik poinformował, że nie przewiduje się szczególnych procedur bezpośrednich w rodzaju rewidowania kardynałów. Zabezpieczenie obszarów newralgicznych ograniczy się do systemów zakłócania elektronicznego oraz do pilnowania ogólnych zasad bezpieczeństwa i dyskrecji opisanych w konstytucji.
Zainteresowanie dziennikarzy koncentrowało się na tematyce poruszanej podczas kongregacji, co oczywiście jest objęte sekretem, gdy chodzi o szczegóły. Jednak, jak zaznaczył ksiądz Lombardi, spotkanie kolegium kardynalskiego i przygotowania do konklawy nie ograniczają się do zabierania głosu na sali.
Trzeba podkreślić, że kongregacje generalne to nie wszystko. Kardynałowie mają możliwość i obowiązek rozmawiać ze sobą i w ten sposób zdobywać informacje, podejmować refleksje nad właściwymi kandydatami na papieża. O tym mówi się w rozmowach prywatnych, a nie w wystąpieniach na kongregacjach, które służą raczej wskazaniu pewnych tematów do refleksji już dla przyszłego papieża. Na kongregacjach nie padają więc nazwiska. Również kiedy jakiś purpurat chce uzyskać informacje na określony temat, zwraca się wprost do kompetentnego kardynała, zamiast czekać, aż przyjdzie kolejka na jego wystąpienie w niepewności, czy w ogóle się go doczeka.
Stolica Apostolska w swojej działalności dyplomatycznej angażuje się w ochronę praw tych, którzy są najsłabsi, napisał dziś na Twitterze z konta Watykańskiego Sekretariatu Stanu arcybiskup Dominik Mamberti. Stwierdzenie to znalazło się też w obszernym wystąpieniu, którym sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami otworzył na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie sympozjum pod tytułem Wiara i dyplomacja. Sesja została poświęcona relacjom międzynarodowym Stolicy Apostolskiej w czasach współczesnych.
Dyplomacja Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Benedykta XVI zawsze broniła najsłabszych, stawiając na pierwszym miejscu prawo do wolności religijnej i do życia, wychowanie do pokoju i działalność charytatywną. Zwracając na to uwagę, szef watykańskiej dyplomacji przypomniał, że wolność wyznania jest pierwszym z praw człowieka. Z wielu stron chwalono papieża za jego apele o pokój w Syrii, stwierdził arcybiskup Mamberti. Głosy te nie oznaczają jednak pełnej wolności Kościoła do głoszenia swej wiary i nauczania społecznego, jak też wyrażania ocen moralnych w kwestiach dotyczących porządku moralnego, które tego wymagają ze względu na obronę zasadniczych praw osoby. Ponadto watykański minister spraw zagranicznych podkreślił, że Stolica Apostolska w swych relacjach z państwami i organizacjami międzynarodowymi stale broni ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa dziecka do rodziny opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety.
Sprawy wolności wyznania dotyczy też drugi dzisiejszy wpis watykańskiego sekretariatu stanu. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ-owskich urzędach w Genewie, arcybiskup Silvano Tomasi, pisze na Twitterze: poszanowanie wolności religijnej przysługującej mniejszościom jest podstawą dialogu i współpracy.
Watykański obserwator w Genewie przedstawił też stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie sytuacji dzieci zarażonych wirusem HIV. Arcybiskup Silvano Tomasi złożył oświadczenie na spotkaniu poświęconym prawom dziecka, które odbyło się w ramach sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.
Mimo doniesień o skuteczności terapii dzieci z wirusem HIV, nadal tylko 28% z nich żyjących w krajach słabo i średnio rozwiniętych może korzystać ze skutecznego leczenia. W rezultacie co godzinę umiera 30 zakażonych dzieci poniżej 15 roku życia, stwierdził arcybiskup Tomasi. Omówił też bariery, które uniemożliwiają wprowadzenie terapii dla dzieci z HIV i opisał najważniejsze zadania w tej dziedzinie, jakie stoją przed społecznością międzynarodową. Chodzi m.in. o zapobieganie zakażeniom przez matki będące nosicielkami wirusa, a także o wczesne wykrywanie zakażeń u dzieci.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W ostatnich tygodniach uwaga światowych mediów skupiła się na Stolicy Apostolskiej, Kościele i jego problemach. Ta tematyka stała się bardzo atrakcyjna nie tylko dla mediów katolickich, ale również dla tych, które zwykle od niej stronią. O szansach i zagrożeniach dla Kościoła, jakie ta sytuacja ze sobą niesie, mówi dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ksiądz profesor Janusz Mastalski.
To, co w tej chwili się dzieje w Kościele katolickim, jest ogromną szansą dla Kościoła. Tylko media mają ogromną tendencję do manipulowania, również manipulowania prawdą, a manipulacja jest przecież niczym innym jak włamywaniem się w umysł człowieka. W związku z tym z takiej szansy, jaką daje konklawy wybór nowego papieża, zaprezentowanie jakby nowej wizji Kościoła, może się zdarzyć, że te różnego rodzaju koncepcje, podpowiedzi, dyskusje będą po prostu manipulowane i do odbiorcy na świecie dojdzie zupełnie inny komunikat. Komunikat taki, że tak naprawdę Kościół jest li tylko instytucją ludzką, że tak naprawdę trudno tam odnaleźć działanie Ducha Świętego. Przed tym się musimy bronić, szczególnie, że w wielu przypadkach ludzie Kościoła chyba do końca sobie nie zdają sprawy, jak można ich wypowiedziami manipulować.
Przygotowujemy spotkanie wszystkich prawosławnych i katolickich patriarchów Bliskiego Wschodu, powiedział przybyły do Rzymu na konklawie kardynał Beshara Butros-Rai. Ma ono na celu, jak poinformował patriarcha Maronitów, poparcie wysiłków na rzecz jedności chrześcijan oraz omówienie problemów i cierpień wspólnych wszystkim tamtejszym wyznaniom chrześcijańskim w tej trudnej chwili historycznej.
Na najwyższym szczeblu rozważa się możliwość przywrócenia jedności w pełnym wymiarze, powiedział libański purpurat. Na razie możemy ją przeżywać konkretnie na płaszczyźnie głoszenia Ewangelii oraz inicjatyw społecznych, charytatywnych i kulturalnych. Wielu z nas robi to już na co dzień, dodał maronicki patriarcha.
Z powodu głodu i ubóstwa cierpi na świecie ponad 650 milionów kobiet, donoszą katolickie organizacje pozarządowe. Międzynarodowy Dzień Kobiet stał się też okazją, by zaapelować o ich równe traktowanie, a także dostęp do edukacji i ochrony zdrowia. O sytuacji i roli kobiet przypomniała też hiszpańska organizacja Manos Unidas, przytaczając alarmujące statystyki.
Nastąpiła feminizacja ubóstwa, a dane mówią same za siebie. Ponad połowa osób, które żyją w skrajnym ubóstwie, to kobiety. Stanowią one 2/3 analfabetów na świecie. Cierpią na brak opieki lekarskiej, szczególnie podczas ciąży. Padają ofiarami przemocy seksualnej i handlu ludźmi. Nie mają łatwego dostępu do rynku pracy ani sprawiedliwego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę sytuację kobiet, szczególnie w Afryce i Azji, raczej niewiele można dzisiaj celebrować, uważa Manos Unidas. Z kolei Katolicka Konfederacja Stowarzyszeń Rodzin i Rodziców Uczniów, CONCAPA, apeluje do społeczeństwa hiszpańskiego o efektywną równość praw i możliwości dla kobiety. Ponadto zachęca do włożenia starań i szukania racjonalnych i skutecznych rozwiązań, by kobieta mogła pogodzić pracę z rodziną i macierzyństwem. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
30 diecezjalnych Caritas prowadzi czwartą już świąteczną zbiórkę żywności. W wielu sklepach można spotkać wolontariuszy proszących o produkty niezbędne na wielkanocny stół. Olga Kołtuniak z Caritas Polska podkreśla, że chodzi szczególnie o produkty suche.
Mąka, cukier, ale także ryż, olej. To też, co nie zepsuje się szybko, nie zbieramy jajek. Ale wszystkie te produkty, które można przechowywać długo w słoiku albo w puszce, więc są to konserwy warzywne, majonez, chrzan. Wszystko to, z czego później można przygotować posiłek albo doprawić tym artykułem posiłek, ale też gotowe ciasta i słodycze dla dzieci.
Zebrane produkty trafią przede wszystkim do rodzin wielodzietnych, osób samotnych i placówek Caritas, jak schroniska dla samotnych matek, jadłodajnie oraz świetlice. Wierni w Polsce trwają na modlitwie za kardynałów, którzy wybiorą kolejnego następcę świętego Piotra. O taką modlitwę zamiast spekulacji zaapelował m.in. arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki.
Rozumiem te spekulacje, rozmowy, które media prowadzą, dywagacje, zastanawianie się, wskazywanie, obliczanie szans, ale my inaczej patrzymy na Kościół oczami wiary i jako ludzie wiary po prostu klękamy i modlimy się o światło Ducha Świętego dla tych, którzy są narzędziem kreowania nowego papieża.
W diecezji radomskiej w najbliższą niedzielę przed każdą mszą świętą śpiewany będzie hymn do Ducha Świętego. Takie zarządzenie wydał biskup Henryk Tomasik.
Bardzo proszę o wielką modlitwę błagalną do Ducha Świętego, o światło potrzebne księżom kardynałom w dokonaniu wyboru kolejnego następcy świętego Piotra.
W diecezji płockiej zgodnie z decyzją biskupa Piotra Libery księża sprawują msze święte w intencji wyboru nowego papieża oraz dołączają odpowiednią modlitwę do liturgii godzin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.